z kimś nie przywitałem się, dlatego też tego miejsca czy nie popływam. Chciałbym na wstępie przekazać miłe uczucia miłości przez pozdrowienia ze zboru do Pana w Oleszycach, jak również w niedzielę miałem możliwość być w Leśnej i tam braterstwo wyrazili życzenie, że gdziekolwiek, żeby wszyscy zabrali bagaż i przesłali tutaj pozdrowienia, co też przekazuję. Wieczorem odwiedziliśmy brata Sygnowskiego, braterstwo Sygnowskie, zarówno seniorów, jak i juniorów, i prosili, aby tutaj wszystkich serdecznie na tej uczcie duchowej w dniu dzisiejszym przekazać miłość uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia, co też przekazuję. Tak się zastanawiam, w jakiej to formie to ma być nabożeństwo. Brat wcześniej wspomniał, że zawsze w środę jest badanie. Najlepiej to by było, chyba żeby nie odbiegać troszeczkę od tego, ale myślę, że to będziemy się zastanawiać wspólnie. Temat wiodący troszeczkę na dzień dzisiejszy jest taki związany, co już myślę było rozpoczęte, bo patrząc na ten rysunek, baranek i ulubienica. Będzie takie dwa miejsca, dwa fragmenty wiodące z Księgi Objawienia z 14 rozdziału, jak również i 7 rozdziału. Weźmiemy w tej chwili fragment, który jest zanotowany w 14 rozdziale Księgi Objawienia i od 1 wersetu. Myślę, że ten temat taki, gdzie baranek i ulubienica, wiodący temat dnia dzisiejszego, myślę, że wiemy, o kogo chodzi, bo już temat tutaj był rozwinięty, że ulubienicą inaczej jest nazwany też, jakie określenia są? To jakie określenia? Kościół, ciało Chrystusa, prawda? Panna zaręczona, tak? Wiele, wiele innych określeń, bardzo dużo jest określeń. Chodzi cały czas o klasę Kościoła, czy klasę oblubienicy, jak w tej chwili chcemy to określić na podstawie objawienia. Mam kłopot. Wydawało mi się, że zrobiłem ściągi, ale będzie te ściągi. Przejdziemy braterstwo do tego fragmentu z 14 rozdziału Księgi Objawienia i przeczytamy od 1 do 5 wersetu. I widziałem, a oto baranek stał na górze syjońskiej, a z nim 144 tysiące mających imię Ojca Jego napisane na czołach swoich. I usłyszałem głos z nieba jako głos wielu wód i jako gromu wielkiego. I słyszałem głos cytrów grających na cytrach swoich i śpiewali jakoby nową pieśń przed stolicą i przed onym czworgiem zwierząt i przed starcami. A żaden się nie mógł onej pieśni nauczyć, oprócz onych 144 tysięcy, którzy są w ziemi kupieni. Ci są, którzy się z niewiastami nie pokalali, bo pannami są. Ci są, którzy naśladują baranka, gdziekolwiek idzie. Ci kupieni są z ludzi, aby byli pierwiastkami Bogu i barankowi. Myślę, że przed nami rozwija się wspaniała jak gdyby wizja, że na górze syjońskiej stoi baranek, a z nim 144 tysiące, a z nim stoi oblubienica. I mówi, że ma imię Ojca napisane na czołach. I śpiewali pieśń, Mówi, której żaden się nie mógł nauczyć oprócz tych 144 tysiący, którzy są kupieni z ziemi. Myślę, braterstwo, że nad wszystkimi fragmentami tego fragmentu, nie tego, tych wersetów, nie jesteśmy w stanie przebadać, ale chciałbym, abyśmy ogólnie popatrzyli na tą oblubienicę, która stała na górze syjońskiej. Jest to wspaniała wizja. Co nam wskazuje góra syjońska? Jeśli chodzi o górę, to góra zawsze wskazuje na co? Na królestwo. A góra syjońska? Na królestwo, ale jakie? Królestwo Boże, no Królestwo Boże to i ziemia, i Królestwo Niebieskie. Chociaż musimy przyznać, że jeśli popatrzymy na miasto Jeruzalem, to ono jest położone na dwóch wzgórzach. Jedno się nazywa jak? No, nikt nie był w Izraelu. No. Syjon? Dobrze, słyszę. Kto to powiedział tam Syjon? A drugie, jak się nazywa? Moria. I na górze Syjon było miasto Dawida, prawda? A na górze Moria stała świątynia. No, w tej chwili tej świątyni nie ma. Mur jest świątynny, ale to nie tej świątyni, co budował Salomon, ale za czasów Heroda. A więc, gdybyśmy tak popatrzyli też, że przez Syjon możemy rozumieć też i królestwa takie, które uważają się, że są królestwami duchowymi. Jest taki werset, że zlękli się na Syjonie grzesznicy i strach zdjął obłudników. Któż z nas się ostać może? Wiemy, że ten Syjon to nie jest już poza wtórną zasłoną. Bo kto znajdzie się na duchowej fazie, tam już na pewno się ostanie. Ale również przez Syjon jest ukazane królestwo, bo zmieniące się, uchodzące za królestwo Boże, przywłaszczające sobie może. I mówi, stali, mając imię Ojca na czołach. Co to oznacza? Może to imię pozostawimy. Chciałbym na inną fragment na razie zwrócić uwagę, że stali i śpiewali pieśń. Mówi, pieśń nową. I jak gdybym zapytał, a co jest tą treścią pieśni? Czy jesteśmy w stanie odpowiedzieć? Tu jest bardzo ciekawie napisane. Bo mówi, śpiewali jakoby nowo. Nie wiem, jak inne Biblie oddają, ale ta oddaje, że jakoby nowa. Czyli sugeruje, że nie jest tak do końca co? Nowa, ale jakoby nowa. Przeczytajmy inny fragment z Księgi Objawienia. 5 rozdział, 9 i 10 werset. I śpiewali nową pieśń, mówiąc, godzien jest wziąć księgi, otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoją ze wszelkiego pokolenia, języka, ludu i narodu. I uczyniłeś nas Bogu naszemu królami i kapłanami i królować będziemy z nim. I śpiewali pieśń jaką? Nową. Ale co jest treścią tej pieśni? Co jest treścią tej pieśni? O, siostra Liza dobrze po polsku mówi, no to może by powiedziała, ale głośniej. Pójdźmy do innego fragmentu. Do 15 rozdziału Księgi Objawienia, a 3 werset. I śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego i pieśń barankową. Czyli śpiewali pieśń czyją? Mojżesza i pieśń Barankowa. A jaka była treść pieśni Mojżesza? Czy tą znamy treść? Ja myślę, że kiedy otworzymy drugą księgę Mojżeszową na 15 rozdział, tam jest opisana treść pieśni. Ona oddawała wielką wdzięczność Panu Bogu za to, co uczynił dla cielesnego Izraela. A myślę, że pieśń Baranka, ta pieśń jakoby nowa, tam było tylko uczynione dla Izraela, ale te wszystkie wspaniałości, błogosławieństwa, jakie uczynione zostały dla Kościoła i dla całego rodzaju ludzkiego. Będzie to wielka pieśń wdzięczności, wielka pieśń uwielbiająca za wielkie dzieło naszego Stwórcy. Dlatego ten zapis mówi jakoby nowa, ponieważ to jest treść podobna treści Mojżesza. Tylko tam było określone w małym zarysie, tylko i wyłącznie do narodu izraelskiego. A tu będzie na szerszą skalę, jest wielka wdzięczność za błogosławieństwa, które uczynił dla nas. Święty Objawiciel podaje, kto śpiewa. Mówi, że śpiewali kupieni. Kupieni. To znaczy kto? Kto śpiewał tą pieśń? Ci, co zostali kupieni. Ci, co stali. No my wiemy, że ta cały fragment mówi, że to było 144 tysiące. Mówi, którzy byli kupieni. A ja zapytam, a cały rodzaj ludzki nie jest kupiony? Myślę, że może nie będziemy się tak głębiać. My w zborze jesteśmy przy lekturze okup, a odkupienie. I myślę, że kiedy popatrzymy do źródła słowa z języka greckiego, to jest tutaj użyty termin agorazo. Od agory. Agora to co? Rynek. Agorazo, czyli kupieni na rynku. Kiedy patrzymy na samo słowo okup, to jest od wyrażenia greckiego lutron i właściwie jest w dwóch miejscach wspomniane. Ewangelia Mateusza, 20 rozdział, 28 werset i Ewangelia Marka, 10 rozdział, 45 werset. A więc tutaj Objawiciel mówi coś więcej. Nie tylko mówi o okupie, nie tylko mówi o równoważnej cenie, ale mówi coś więcej. Że nie tylko został dany okup, ale mówi, że jego krew kupiła nas. To znaczy i usprawiedliwiła nas, i poświęciła nas, i uświęciła nas, i daje nam możliwość wielkiego zbawienia. Ci, którzy tego dostępują, umieją zaśpiewać tą pieśń. Wyrazić swą wdzięczność i mówi, tych, którzy śpiewali, było 144 tysiące. Mówi, ci są panami. Mówi, są panami, ponieważ z niewiastami się nie pokalali, ale naśladują kogo? Mówi, naśladują baranka. Co znaczy, że się z niewiastami nie pokalali? Niewiasta to co? Co nam w symbolice niewiasta wskazuje? O, niewiasta też wskazuje na kościół. No ale mówi, niewiasty, to są panny, które się z niewiastami nie pokalali. To jak z kościołem się nie pokalać? Co Objawiciel mówił, że z niewiastami się nie pokalali? Ja myślę, że tak jak jest w życiu, że oprócz tego są różne niewiasty, prawda? Tak tutaj Objawiciel mamy na myśli przez niewiastę zepsuty Kościół. Przez co? Przez to może być zepsuty Kościół. Kiedy patrzymy na rozwój Kościoła w wieku Ewangelii, przerabialiście poselstwa do 7 okresów Kościoła. Przez co może być zepsuty ten Kościół? Co się tak podobało? Czy nie był zepsuty? Nie uczynki, Nikolaizm. Ja myślę, że pewne rzeczy po prostu, które się pojawiały, ale przez to. Szczególnie przez łączenie z kim? Ze światem. Myślę, że jak chrześcijaństwo się rozwijało, jak patrzymy, byśmy popatrzyli historycznie, to wiele rzeczy przyjęło z pogaństwa. My dzisiaj obchodziliśmy niedawno święto huczne, ja mówię, przełączyliśmy się, może tak by trzeba było użyć. Chrześcijaństwo całe obchodziło święto Narodzenia Pańskiego. Ale czy to termin jest właściwy? Czy nie znali daty na początku, kiedy Pan się urodził? To dlaczego obchodzą inaczej? Bo w tym okresie był kult, praktykowany kult pogański. Tak zwane przesilenia, to co mamy, że dnia już od tego momentu będzie przybywać, a nocy będzie co? Ubywać. I myślę, że wiele takich rzeczy pogańskich zostało szczepionych. Choćby nawet i choinka, to przecież to wszystko jest wzięte z pogaństwa i to, co może nam się bardzo szybko też i podobać. I to nas może zepsuć. I mówi, ci są panami, którzy z niewiastami się nie pokalali. Nie brali udziału, nie łączyli się z tym zepsutym Kościołem. Mówi, ale są panny. I mówi, naśladują kogo? Baranka. Co to znaczy? To jest jak gdyby z jednej strony nie łączyć się z tymi niewiastami, z drugiej strony naśladować baranka. Myślę, że Pan Jezus pozostawił nam wiele przykładów. W czasie swojej pierwszej obecności poza tym pozostawił nam wiele nauk. Ale chciałbym zwrócić na takie w czasie pierwszej obecności. Przecież gdyby chciał, to mógłby działać z ówczesnymi nauczonymi w piśmie. Tak czy nie? Ja myślę, że wielkie poważanie by zdobył i wielki szacunek. Ale widział tam wielkie zepsucie i nigdy nie chciał mieć z nimi tej łączności. I to podobnie powinno być z nami, z tymi, co chcą stać z barankiem. Bo wynik tego naśladowania będzie taki, że będą pierwiastkami Bogu i barankowi. Czy łatwo jest naśladować? Pożyjemy od tych wydarzeń, powiedzmy, jak Pan Jezus był, chodził po ziemi, upłynęło ponad 2000 lat. No jak dzisiaj naśladować Pana Jezusa? Jak naśladować baranka? Łatwo jest? Myślę, że mamy wiele trudności. Czy nie mamy trudności? Żyjemy z jednej strony w czasie bardzo błogosławionym, bo jest bardzo duży przepływ informacji, czego może dowód mamy tutaj. Jest z drugiej strony komunikacja bardzo szybko, fizyczna nawet, bo z drugiego końca, czy Polski, czy z innego kraju, można bardzo szybko przyjechać i być razem. Ale z drugiej strony to wszystko nam pochłania bardzo dużo czego? Czasu. I później brakuje czasu na Słowo Boże, na zastanawianie się nad nauką, nad tym, co Pan Jezus przemawiał. Brakuje czasu na pracę nad duchem naszym. Bo ciało nam zabierze ten czas, który mamy. Ale tutaj mamy wspomniane, że imię Ojca na czołach. Zostawiłem to na koniec tego fragmentu, ponieważ chciałbym dołączyć drugi fragment 7 rozdziału Ewangelii Jana i od 1 wersetu czytamy. Objawienia Jana, 7 rozdział, 1 wersetu. Potem widziałem 4 aniołów stojących na 4 węgłach ziemi, trzymających 4 wiatry ziemi, aby nie wiał wiatr na ziemię, ani na morze, ani na żadne drzewo. I widziałem innego anioła, występującego od wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołał głosem wielkim na owych 4 aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi i morzu, mówiąc: nie szkodźcie ziemi, ani morzu, ani drzewom, aż popieczętujemy sługi Boga naszego na czołach ich. I usłyszałem liczbę popieczętowanych 144 tysiące. Popieczętowanych ze wszystkich pokoleń synów izraelskich. I wszystkie pokolenia są wymienione. Mówi imię Ojca na czołach. A tutaj mówi, że na czołach jest co? Pieczęć. Czyli pewien też, byśmy powiedzieli, pewien znak. Imię oznacza w symbolice biblijnej, jeżeli mówimy o imieniu, to oznacza co? No, charakter. Ja to tak zawsze od małego zapamiętałem, że Filip to miłośnik koni. No i oznacza pewien charakter. I dlatego myślę, że tutaj też mówi, że jeśli ma być imię na czołach, to znaczy, że musi być odciśnięty charakter. Ale czyj charakter? No. Co mieli na czołach? Imię Ojca na czołach. Czyli charakter Ojca Niebieskiego ma być odbity na czołach. Imię Boga oznacza, że mamy być odciśnięty charakter Boga. A charakter Boga to jak określamy? No, że charakter Boga składa się z 4 przymiotów. A jesteśmy w stanie wymienić je? Pierwsze. Miłość. No, nie wiem, czy miłość. No, ale niech będzie. Pierwsza miłość. Sprawiedliwość. Moc i mądrość. Jeśli byśmy chcieli ustawić pierwsze, to chyba będzie to mądrość, to wszystko przewidziała. Ale te 4 przymioty, prawda, które z sobą razem współdziałają. I to również powinno być odciśnięte na czołach. To pieczętowanie dokonuje Bóg przez wpływ Ducha Świętego. A jeśli mówimy o oblubienicy, to myślę, że bardzo piękny mamy obraz w Starym Testamencie, kiedy Abraham wysyła sługę po kogo? Po Rebekę, prawda? Po żonę dla swego syna. Po żonę dla Izaaka. I myślę, że Elizeusz wskazuje na wpływ Ducha Świętego. Tego pieczętowania dokonuje również Jezus z upoważnienia Pana Boga, bo ten werset, któryśmy czytali, aż popieczętujemy. Może wrócimy do tego wersetu 2. Mówi: i widziałem innego anioła, występującego ze wschodu słońca, mającego pieczęć Boga żywego. I zawołałem głosem wielkim na owych 4 aniołów, którym dano, aby szkodzili ziemi, morzu. Mówi: nie szkodźcie, aż popieczętujemy. Myślę, że patrząc na ten fragment, to, że przychodzi od wschodu słońca, wskazuje na Pana Jezusa w czasie, w której obecności. Mówi, że ma przyjść czas, że tych 4 aniołów, trzymających 4 wiatry, mają szkodzić ziemi, morzu i drzewom. Mówi, nie szkodźcie. Powstrzymuje ich. Gdybyśmy chcieli zadać pytanie, czy są przejawy, że ci aniołowie szkodzą? Czy nie ma? Patrząc nawet wstecz, historię, gdzie się dość często uczymy, myślę, że pewne wichry nieraz opanowują cały świat. I jak popatrzymy na pierwszą wojnę światową, drugą wojnę światową, same określenie, że dotyczy to całego świata. Ale mówi jeszcze, nie jest koniec. Nie szkodźcie ziemi ani morzu, bo jeszcze nie nastąpiło, nie zostały popieczętowane sługi Boga. Mówi, aż popieczętujemy. Mówi, że w liczbie mnogiej. Dlaczego w liczbie mnogiej? Mówi, anioł idzie, ma pieczęć i mówi, aż popieczętujemy. Dlaczego w liczbie mnogiej? Dlaczego ma, tutaj określenie jest w liczbie mnogiej? Bo to dotyczy tego pieczętowania, dokonuje ten, który dał pieczęć i ten, który miał tą pieczęć. A dał tą pieczęć kto? Ojciec Niebieski i z upoważnienia Ojca tego pieczętowania dokonuje Jego Syn. Co jest pieczęcią? Może jeszcze o tym posiadaniu pieczęci. Posiadanie pieczęci to jest pewne upoważnienie od Boga do wykonania Jego zamiaru. I teraz mówi, nie szkodźcie, ponieważ jeszcze dzieło Kościoła nie dobiegło końca. Oblubienica jeszcze nie jest co? Zabrana. Nie jest jeszcze gotowa, nie jest skompletowana. Więc nie szkodźcie, bo nie jest jeszcze na to czas. A więc posiadanie pieczęci to jest opoważnienie. A co jest pieczęcią? Co jest pieczęcią? No, myślę, braterstwo, że byśmy powiedzieli wpływ Ducha Świętego. Ale ten wpływ Ducha Świętego na każdego z nas jest poprzez to. Poprzez słowo, poprzez prawdę. A więc prawda, która ma dokonać pewnego odróżnienia. I dokonuje, aczkolwiek tego dokonuje poprzez prawdę, poprzez słowo dokonuje Pan Jezus, ale mówi, że ja i Ojciec jesteśmy jedno. Ja to wszystko czynię z Jego upoważnienia. Ale jest odciśnięcie pieczęci. Ja myślę, że może wy młodzi już nie pamiętacie tego, ale ja tak pamiętam, jak kiedyś coś się tam wysyłało, to paczkę na przykład, to była zawiązana sznurkiem, sznurek związany, lak był i na tym laku była odciśnięcie pieczęci. Jak ważny dokument, akt był, to był też sznureczek, bo się składał z iluś tam egzemplarzy, iluś kartek i te kartki były przeszyte, lak i odciśnięcie pieczęci. A więc tutaj chodzi o odciśnięcie pieczęci. Co znaczy odciśnięcie pieczęci? Mówi, bo to dotyczy naszego co? Czoła. Co ma być odciśnięte na czole? Proszę? Charakter Ojca. Ale to ma być odciśnięte na naszym co? Czole. Na nasze, dotyczy naszego zrozumienia. A przez to powinno mieć wpływ na całe nasze życie. Czyli Słowo Boże ma mieć wpływ na nasze życie. Nasze życie ma być podporządkowane pod Słowo Boże, a nie odwrotnie. Bo czasami można by podporządkowywać Słowo Boże pod nasze życie. Tutaj mówi wręcz przeciwnie, że życie musi być podporządkowane pod Słowo Boże. A więc pieczęcią, czyli znakiem, może być prawda. Ale chciałbym tak wspomnieć, że czasami znakiem może być nieprawda. Fałsz. Może być, czy nie może być? Chciałbym tutaj przeczytać też z objawienia. Zastanawiałem się nad tym. Bardzo ciekawy fragment, który charakteryzuje czas, w którym może żyjemy. przynajmniej tak myślę. Od 13 rozdział od 11 wersetu. No, chciałbym tutaj ten kontekst, o co chodzi w tym, przeczytać. Bo też występuje baranek. Zatem widziałem drugą bestię wychodzącą z morza, a miała dwa rogi, podobne komu? Barankowi. Ale mówiła jak smok. A wszystkiej mocy pierwszej onej bestii pokazując przed twarzą ją i czyni, że ziemia i mieszkańcy na niej kłaniają się. Bestii pierwszej, której śmiertelna rana była uzdrowiona. A czyni cuda wielkie tak, iż ogień zastępuje przed oczyma ludzi na ziemię. I zwodzi mieszkających na ziemi przez one cuda, które jej dano czynić przed bestią, mówiąc obywatelom ziemi, aby uczynili obraz onej bestii, która miała ranę od miecza, ale za się co? Ożywa. I dano jej, aby mogła dać ducha onemu obrazowi bestii, żeby też mówił obraz tej bestii. I to sprawił, aby ci, którzy się nie kłaniali obrazowi onej bestii, byli pobici. A czyni, aby wszyscy mali, wielcy, bogaci, ubodzy, wolni i niewolnicy wzięli piętna na prawą rękę swoją i gdzie jeszcze? I na czoło. A piętno to inaczej co? Znak. Znak, do kogo się co? Należy. Myślę, że nieraz w historii to zwierzęta były znakowane pewnym znakiem, żeby wiadome było do kogo, do którego gospodarza te zwierzęta co? Należą. I tu mówi też, że byłoby to osobne rozważanie, jakbym chciał tylko zwrócić uwagę, że weźmie na czoło swoje. Jest to pewien cel też. Mówi, żeby żaden nie mógł kupować ani sprzedawać, tylko ten, który ma piętno albo imię bestii, albo liczbę imienia jej. Czyli wyraźnie wskazuje na to, że przyjdzie, nie chcę mówić, że jest, ale nadejdzie taki czas, że nie będzie można działać. Ja sobie zawsze myślałem, że to chodzi o doczesne sprawy, ale o doczesne też chodzi chyba, bo dzisiaj to tak przychodzi, jeżeli nie masz pewnego znaku, to nie możesz też pewnych rzeczy sprzedać. Bądź certyfikaty, może inaczej, certyfikaty. Też pewnych rzeczy nie można sprzedać, ale tutaj chodzi o coś inne. Mówi, że chodzi o obraz, który był uczyniony na podobieństwo bestii, żeby się temu obrazowi kłaniać. A mówi, jeżeli tego nie będziesz robił, nie przyjmiesz tego znamienia na czoło, to mówi, nie będziesz mógł nic działać pod względem duchowy. Ja tylko chciałem tu wspomnieć o tym, że jest tutaj sprawa, że można by było przyjąć czasami na czoło pewne znamie, znak, ale który nie doprowadzi do Boga, a wręcz przeciwnie, odprowadzi od Boga. Tą pieczęć otrzymują 144 tysiące. I tej pieczęci już nikt nie zabierze. W objawieniu 3 rozdział 11 werset mówi: trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony twojej. Tutaj jeszcze objawiciel mówi, że korona, aczkolwiek możesz ją otrzymać, ale możesz ją co? Stracić. Możesz ją stracić. Ale tu mówi, że usłyszałem liczbę opieczętowanych 144 tysiące. Ani mniej, ani więcej. Bo nie jest to tylko jeden fragment, który mu potwierdza tych 144 tysiące. Którzy mają być popieczętowani na czołach, mają być, to co czytaliśmy, królami i kapłanami, mają być przygotowani do wielkiego wykonania zamiarów Bożych w przyszłości. Chciałbym jeszcze nawiązać do tego, tej pieczęci. na podstawie najwyższego kapłana, który był ubierany w szaty chwały i miał na czole, co on miał takiego? Co miał najwyższy kapłan? Proszę? Czapkę na głowie. No, czy najwyższy kapłan miał czapkę? Diadem, tak. Diadem, tak to się nazywa, nie wiem, jak to się to mówi, no ale miał coś, czy nie miał nic? Co miał? No, ja przeczytam tutaj może z tego, być może, że to nowsze tłumaczenie inaczej mówi. 39 rozdział 2 Księgi Mojżeszowej, 30 werset. Do tego uczyni blachę korony sprawiedliwości ze złota szczerego i wyrysowali na niej robotą rytą jako pieczęci rzezą świętość Pana. Czyli co miał najwyższy kapłan na czole? No, mówi bardzo ciekawie, że ten zapis podaje, że tak to był ten napis napisany w ten sposób, jak pieczęci robią. W ten sposób. Świętość Pana. Napis był świętość Pana. To jest ubiór najwyższego kapłana w szatach jakich? Chwały. Czyli wskazuje to w szatach piękności, w szatach, kiedy dokona już dzieła, czyli będzie to już oblubieniec i oblubienica. Czyli świętość Panu. Wszyscy mają być tą świętością Panu do wykonania wielkiego dzieła w przyszłości w stosunku całego rodzaju. Usłyszałem popieczętowanych 12 z 12 pokoleń po 12 tysięcy z każdego pokolenia izraelskiego. Jeżeli z pokolenia izraelskiego, czy to dotyczy nas też? Czy dotyczy to też kogoś innego? Jest zapis, że popieczętowani byli z pokolenia jakiego? Izraelskiego, z pokoleń izraelskich. 12 pokoleń izraelskich. 12 synów Jakuba wywodziły się rody, prawda? I z tych rodów zostały popieczętowane. Dotyczy to nas też, czy nie? Czy my też możemy utrzymać tą pieczęć? No mówi z narodu izraelskiego. To znaczy, w jaki sposób moglibyśmy powiedzieć, że to dotyczy również nas. Przejdźmy do Ewangelii Mateusza, do słów Pana Jezusa. XIX rozdział. Ja odczytam od 27 wersetu, bo tam sytuacja pewna zaistniała i apostoł Piotr tak zapytał. To było po rozmowie wcześniej z tym młodzieńcem, żeby rozdał wszystko i odszedł i mówi, gdy słowa usłyszał, odszedł smutny młodzieniec, wtedy Jezus rzekł uczniom swoim, zaprawdę powiadam, że trudno wejść bogatemu do czego? Do królestwa. I apostoł Piotr mówi tak, 27 werset. Wtedy odpowiadając Piotr rzekł mu, otoś my opuścili wszystko, poszliśmy za tobą, cóż nam wtedy za to będzie? Logiczne pytanie apostoła Piotra. Pozostawili wszystko. A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam Wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy osiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały swojej, usiądziecie i wy na 12 stolicach, sądząc 12 pokoleń izraelskich. Czyli Pan Jezus mówi, że wy usiądziecie i będziecie sądzić 12 pokoleń izraelskich. Usiądziecie na 12 stolicach. Wy, którzyście mnie naśladowali. Ja bym tutaj chciał jeszcze taką małą, krótką uwagę, ponieważ ten nasz werset, wiemy, że jak Biblia była pisana, nie było czego? Rozdziałów. I dokładnie nie było tych wszystkich przycinków, które dzisiaj mamy, prawda? I ja przeczytałem tak, jak to brzmi. I dwa razy przeczytam ten werset jeszcze raz. A Jezus rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż wy, którzyście mnie naśladowali w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy chwały słowej, wy usiądziecie również. A teraz przeczytam inaczej. Wy, którzyście mnie naśladowali, po odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy na stolicy, w odrodzeniu, gdy usiądzie Syn Człowieczy na stolicy i wy będziecie z Nim. Czy jest różnica? Bo wyrażenie odrodzenie. Wy, którzyście mnie naśladowali, a przyjdzie czas odrodzenia. A ten werset mówi, że wy już dzisiaj jesteście co? Odrodzeni. No to ja pytam, czy my jesteśmy odrodzeni, czy jesteśmy nowym stworzeniem? Bo odrodzenie, samo określenie mówi, że to, co istniało, tylko zostaje co? Z powrotem przywrócone. Z powrotem przywrócone. Myślę, że nie wiem, jak inne tłumaczenia to podają, ale tak mówi. I Pan Jezus tutaj mówi o tym, że wy będziecie na 12 stolicach sądząc 12 pokoleń. 12 pokoleń, 12 stolic, lub inaczej byśmy powiedzieli 12 tronów. Co to może wskazywać? No bo stolica będzie jaka? Jedna czy będzie 12? No dlaczego mówi, że usiądziecie na 12 stolicach? No mówi, że usiądziecie na 12 stolicach. To będzie 12 czy jedna? Ja myślę, że Pan Jezus chce coś przekazać do nas, że to może wskazywać, że królewskie kapłaństwo zostanie podzielone na 12 różnych grup. Że pomiędzy świętymi będzie 12 odmiennych wyróżnień. To, co dość często mówimy, że gwiazda od gwiazdy będzie się różnić czym? Jasności. Co mogą wskazywać też imiona tych 12 synów Jakuba. 12 pokoleń, 12 synów Jakuba. Każdy z nich otrzymał od Jakuba osobne błogosławieństwo, prawda? Kiedy Jakub mówił. Co mamy wspomniane, to w pierwszej księdze Mojżeszowej, 49 rozdział pierwszego wersetu. Ja nie będę tych czytał błogosławieństw wszystkich, ale chciałbym tylko przeczytać 49 rozdziału ten jeden werset, pierwszy werset. Mówi, wezwał tego Jakub synów swoich, mówi, zbierzcie się, a oznajmię wam, co ma przyjść na was w ostatnie dni. Zauważmy taki maleńki szczegół. Zbierzcie się, a ja wam oznajmię, co na was przyjdzie w przyszłości. Czyli to, co Jakub przekazywał, to już przekazywał, co będzie dotyczyć na przyszłość. 12 pokoleń. Jest też bardzo taki jeden ze, możemy powiedzieć, szczegółów, że kiedy czytamy, myśmy nie czytali z objawienia, tam na pierwszym miejscu z pokoleń jest wymienione pokolenie jakie? Judy, prawda? A pierworodnym, tu jakbyśmy czytali, to jest Ruben. Jest, widzimy, że tutaj ze względu, kiedy objawiciel widzi, to charakterystykę widzi i zupełnie poprzestawią tą kolejność. To znaczy, że nie gwarantuje to, że ktoś jest pierworodny, to będzie miał od razu pierwsze miejsce. Nie gwarantuje, nie ma nikt zagwarantowany w królestwie pewnej pozycji. Myślę, że to można przenieść na dzisiejsze życie. Nikt nie ma ani starszy, ani diakon, ani nikt nie może powiedzieć, że ja już tam będę na pierwszym co? Miejscu, bo może być to zupełnie inaczej. Ale kiedy czytamy, coś tam było, brakowało jednego pokolenia, czy nie brakowało? 12 pokoleń było, ale coś się stało. Co się takiego stało? Nie ma pokolenia. A czemu nie ma?
Ta charakterystyka nie odpowiada Panu.
Ta charakterystyka nie odpowiada. No, nie ma pokolenia Dana. To miejsce jest pokolenie Menasesa, prawda? No ale, no to popatrzmy tak na to pokolenie Menasesa. Dlaczego zostało zamienione? Proszę? Menases był synem Józefa. No dlaczego, ale dlaczego Dana nie ma? O, myśmy nie odczytywali tego z objawienia, ani ze Starego Testamentu. Myślę, że będziecie mieli takie zadanie spojrzeć, że brakuje tam pokolenia Dana. Gdybyśmy przeczytali może to, co Jakub wypowiedział do Dana, to wypowiedział, że on będzie sędzią braci swoich. Może tak przeczytajmy z tej 49 rozdział pierwszej Mojżeszowej. A werset 16-17. Dan sądzić będzie lud swój jako jedno z onych pokoleń. Dan będzie wężem na drodze, żmiją na ścieżkę, kąsając pięty końskie, że spadnie nadal jeździec jego. O! Dobre błogosławieństwo. No. Potwierdzam. A co się stało? Dlaczego tego Dana nie było? No charakterystyka, byśmy powiedzieli. Że pewien charakter miał, że nie kwalifikował się. Ale ja chciałbym, czy tylko to? A co więcej jeszcze było takiego zdane? Co było jeszcze zdane? No, jest zapis w Księdze już Sędziów. 18 rozdział. Kiedy nastąpił podział ziemi izraelskiej, pokolenie Dan miało sobie tą swoją ziemię no, trochę wywalczyć. Żeby coś posiadać, to nic nie jest za darmo. Trzeba popracować było. Tam byli wrogowie i trzeba było coś z nimi co zrobić, żeby mogli zamieszkać. Cały 18 rozdział o tym opisuje. I był tam pewien człowiek, Michas, który miał, sprowadził sobie kapłana izraelskiego, ale jednocześnie uczynił sobie wiele bożków. Wiele bożków. No i kiedy oni przyszli do niego, zabrali mu tego kapłana i zabrali mu bożki i odeszli. Po drodze spotkali miasto, które wcześniej właściwie wyszpiegowali. miasto zniszczyli i wybudowali nowe miasto, miasto Dan. Mówi 29 o ten werset i nazwali imię miasta onego Dan, według imienia Dana, ojca swego, który się był urodził Izraelowi. A przedtem imię miasta było Lais. A tak postawili sobie synowie Dan obrazy ryte, a Jonatan, syn Gersona Menasasowego, on i syn jego byli kapłanami w pokoleniu Dan, aż do czasu pojmania obywateli onej ziemi. Wtedy sobie, wystawili sobie oni obraz ryty, który był uczynił Michas, po wszystkie dni, póki był dom Boży w Sylowie. Czyli widzimy, że zabrali sobie bogi, kapłana później, i który im usługiwał. Kiedy domy zostały te narody, ludy podbite, oni czynili, uprawiali, byśmy powiedzieli na dzisiejszy czas, bałwocharstwo. Trochę Bogu, a trochę innym Bożkom. Proszę? Od samego właściwie tak początku. Czyli, czy jest to dla nas teraz dziwne, że tego pokolenia nie ma wymienionego? Czyli nie da się po prostu połączyć religii, byśmy powiedzieli w tym wypadku pogańskiej, z religią prawdziwego Pana Boga. Dlatego też tego pokolenia nie ma wymienionego. Aczkolwiek miejsce to nie pozostało co? Puste. 12 pokoleń, jedno, byśmy powiedzieli, stracone. 12 apostołów, jeden stracony. Aczkolwiek miejsce nie pozostało co? Puste. Ale znalazł się Judasz, który nie zasługiwał na miano, aby znalazł się w tym gronie. I też występował w stosunku swoich współbraci. Był jednym z apostołów. Byśmy powiedzieli, no, mamy tutaj tylko wzmiankę o tym, że tu pokolenie Dan utraciło swój dział duchowy. A więc widzimy, że nie wszyscy otrzymają nagrodę, chociaż swój bieg może dobrze rozpoczęli, ale nagrody nie otrzymają, jeśli do końca ostatecznie tego biegu nie dokonają. Gdy pieczątkowanie dobiegnie końca, wtedy wiatry zostaną rozpuszczone. A jaki skutek to przyniesie? Dobry skutek? Jak cztery wiatry razem się spotka, to powstaje co? Trąba powstaje. A trąba ma siłę, że wszystko praktycznie co? Zmiata po swojej drodze. Czyni spustoszenie. I myślę, że taki czas nastąpi. Pan Jezus w Ewangelii Mateusza słowa Pana Jezusa w 24 rozdziale są w taki to sposób zapisane, że przyjdzie taki czas, kiedy uczniowie pytają Pana: Panie, jaki znak Twego przyjścia i dokonania świata? 21 werset mówi: albowiem na on czas będzie wielki ucisk, jakiego nie było od początku świata, aż dotąd, ani potem nie będzie. Czyli Pan Jezus mówi o czasie wielkiego ucisku, który zmiecie wszystko. No. Osobne by było to rozważanie, wszystko. Rzeczy nietrwałe. Rzeczy nie mające oparcia na Słowie Bożym zostaną usunięte. Czy te rzeczy zostały już usunięte, czy jeszcze nie?
Jeszcze nie.
Jeszcze nie. One jeszcze nie. Jeżeli nie zostały usunięte, to znaczy, że pieczętowanie jeszcze co? Bo jeszcze pieczętowanie trwa. To jest dla nas pewnym, jak gdyby, dowodem. Mówimy o największej fazie ucisku. O największej fazie ucisku. Dlatego pewna przestroga 20 wersetu jest w tej Ewangelii Mateusza. Przedoż módlcie się, aby nie było uciekanie wasze w zimę albo w sabat. Mówi, módlcie się, abyście mogli tego wszystkiego ujść, ale nie zostawiajcie tego uciekania na co? Na zimę. Bo zima właśnie wskazuje na ten ucisk, jakiego nie było i nigdy potem nie będzie. Mówi, i nie zostawiajcie tego na sabat, na czas tysiąclecia, bo to zupełnie inna praca będzie. Ale jeżeli będziecie teraz dokładać starań, to możecie być popieczętowani i brać wielki udział właśnie w czasie sabatu, dopomagając człowiekowi przyjść z powrotem do społeczności z Panem Bogiem. Pewne rzeczy są przed nami. Pan Jezus jeszcze tak wspomina, że gdyby nie były skrócone one dni, nie byłoby zbawione żadne ciało, ale dla wybranych bądź przez wybranych zostaną skrócone one dni, ponieważ dzieło pieczętowania dobiegnie już końca. Bo po ucisku rozpocznie się wspaniałe dzieło, które restytucji na stosunku człowieka, dopomagania mu do dojścia do społeczności z Panem Bogiem. Mówi, a na górze syłońskiej stoi baranek, a z nim 144 tysiące. I stamtąd wyjdzie wszelkie prawo. To, co prorok mówi, że z Syonu wyjdzie zakon, a słowo Pańskie z Jeruzalem. I ziemia zostanie napełniona znajomością Bożą. Będzie to wspaniały czas. Myślę, że Pan Bóg daje nam poznać malutki może fragment swojej księgi, za co możemy mieć wielką wdzięczność oddawać Mu, że daje nam glądać w ten swój wspaniały plan zbawienia i widzieć, że my możemy w tym wszystkim wziąć udział, że stanąć kiedyś wraz z barankiem, znaleźć się w tej liczbie 144 tysięcy. Od nas zależy tylko, czy chcemy z tego skorzystać. Dlatego dbajmy, abyśmy się tam znaleźli. Tego Wam wszystkim życzę, jak znam gorąco prawda. Dziękujemy.